Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj kolejny odcinek z panem Tomaszem Korabem z Funduszu Inwestycyjnych IQS Investment TFI. Kłaniam się nisko, bardzo mi miło, cieszę się nasze spotkanie.
Dzień dobry, ja również. Dzień dobry wszystkim.
Zachęcam do odsłuchania poprzedniej rozmowy. Rozmawialiśmy o chińskiej deweloperce, o tym, jak wpływa ten sektor na to, co się dzieje również w chińskiej gospodarce. Warto nadrobić odcinek numer jeden. Dzisiaj również materiał, odcinek o gospodarczych wątkach, tym razem Rosja, która gdzieś tam rozpala. O Rosji dyskutujemy, zanim oczywiście będzie również też prezentacja dane, statystyki. Wiem, że Państwo przyjęli bardzo pozytywnie to, że też pojawia się coś na ekranach. Zawsze można mieć podparcie do naszej rozmowy. Dzisiaj oczywiście poświęcone spotkanie istotnemu tematowi, bo będziemy rozmawiać o gospodarce Rosji. Kraj od dawna przyciąga uwagę światowej społeczności ze względu na swoją nie tylko historię, ale strukturę gospodarczą. Dzisiaj oczywiście bardzo rozmawiamy tylko w jednych wątkach. Bezpieczeństwo, to co się dzieje na Ukrainie, to co się dzieje na wschodzie. Wiemy też, że mimo wszystko w ciągu ostatnich lat Rosja była ważnym graczem na tej globalnej scenie ekonomicznej ze względu również na surowce. Jednocześnie pozostaje cały czas jakimś znakiem zapytania, obiektem licznych dyskusji i analiz. Ja przyznam, że jak obserwuję kolegów, którzy siedzą w tematach wschodu, to tam bardzo dużo się dyskutuje na temat tego, czy ta rosyjska gospodarka jest na równi pochyłej, czy ona sobie daje radę. Pana w jakiś sposób ten temat rosyjski rozpala pana wyobraźnię, czy raczej podchodzi pan na chłodno?
No, wiadomo, że naszym zadaniem jest podchodzenie na chłodno, to znaczy głównie prezentowanie, nas interesują dane, staramy się oczywiście na tyle, na ile się da być obiektywni w tym, co się dzieje. Jeśli chodzi o gospodarkę rosyjską, to tu jest taki zgrzyt, taki rozjazd, bo z jednej strony no, wystarczy spojrzeć na mapę, kraj ogromny, największy na świecie, do tego G8 tam został dopisany, jako ten ósmy domagający się i tak dalej. Potęga nuklearna, potęga surowcowa, a z drugiej strony gospodarczo taki kolos na, czy nawet nie kolos właśnie, chodzi o to, że nie taki, nie aż tak znowu wielki gracz. Mogę powiedzieć jako taką ciekawostkę, bo już jeszcze przed wybuchem wojny polski eksport do Czech był znacznie większy niż eksport do Rosji. Żeby pokazać, bo u nas też taki mit pokutuje tego wielkiego partnera w latach 90., na początku wieku dużo sprzedawaliśmy do Rosji. Te kolejne pogarszanie się stosunków wzajemnych i tak dalej, to wszystko wpływało na to, że dla Polski w eksporcie Rosja takim wiele wielkim partnerem nie jest. Problem oczywiście, że w imporcie importujemy coś, bez czego się nie możemy obyć, czyli nośniki energii. I to dotyczyło oczywiście nie tylko nas, ale całej Unii Europejskiej. Wiadomo, że im bliżej kraj Rosji, tym bardziej ten problem dotyczył, ale nie tylko. Można powiedzieć, że Niemcy stały się takim wielkim silnikiem zasilanym z dwóch rur tanim rosyjskim gazem i eksportowały często produkty wytwarzane przy dużym nakładzie energii, korzystając z tego gazu, który nawet dla Niemiec przecież był tańszy niż dla nas.
I dzisiaj właśnie w kontekście Rosji ciężko nie rozmawiać o gospodarce, kiedy nie popatrzymy na te statystyki, dane, wpływ wojny oraz sankcji na PKB. Ja pozwolę sobie już, drodzy Państwo, tutaj pokazać Wam prezentację dane i statystyki tutaj od pana Tomasza i zespołu, więc za chwilkę już pojawi się coś na Państwa ekranach.
Tak, bo jak... Tak, bo jak mówimy, przez słowo, ale jak mówimy o czymś, mówimy o jakiejś gospodarce, o jakimś rynku, no to zawsze staramy się spojrzeć na dane, bo bez danych bylibyśmy kolejną osobą z opinią, jak powiedziała członkini Rady Polityki Pieniężnej Turowicz, bardzo mi się to spodobało. Bez danych jestem kolejną osobą z opinią. Fakty to są dane. Co wiemy? Przede wszystkim widzimy to, że no, spodziewał się Międzynarodowy Fundusz Walutowy, walutowy, znacznego załamania rosyjskiej gospodarki. Ten pierwszy wykres po lewej stronie pokazuje nam rok 2022 i te prognozy, jakie miały być. Potem widzimy na 2023 rok, jak to wyglądało i w miarę jak się przesuwał ten czas, jak wyglądaliśmy. I widzimy, że no za każdym razem ten przed atakiem gospodarka Rosji miała urosnąć o blisko 3%. Po ataku MFW przewidywał, że załamie się o 11%, a ostateczny wynik to był minus 1,2. Podobnie jak patrzymy na rok 2023, przed atakiem te prognozy MFW to było wzrost o 2%. Potem w kwietniu MFW oczekiwało, że gospodarka Rosji w 2023 roku spadnie o 4,3%, a ostatecznie urosła o 3,6%. Urosła o 3,6% w ubiegłym roku, to jest więcej niż my. No więc kraj obłożony sankcjami w stanie wojny, a no ktoś patrząc na samą PKB, no ktoś powie, ma się dobrze, żeby nie powiedzieć doskonale. Z czego to się bierze? Przede wszystkim, znaczy może to, czy ma się dobrze, do tego wróćmy wątku, ale z czego bierze się to, że nie ma się źle, że nie ma się tak źle, jak wszyscy myśleliśmy. I to na to pytanie wydaje mi się, że odpowiada kolejny slajd, który przygotowaliśmy. Na nim widać dwa bardzo ciekawe wątki. No wiadomo, że tym głównym źródłem załamania rosyjskiej gospodarki miały być sankcje. Wśród tych krajów, które obłożyły Rosję sankcjami, wiadomo, że przoduje Unia Europejska i widzimy, gdzie się podziewa, pierwszy wykres pokazuje, gdzie rosyjska ropa płynęła, a gdzie płynie. W roku 2021 widać, kto był największym kupcem, była Unia Europejska. W tej chwili ta mozaika zmieniła się, ale widać drugą ciekawą rzecz. Eksport Rosji no jest bliski rekordowego. Nie ma, to już pokazuje, że gospodarka ma się rosyjska, wiadomo, że głównym źródłem wpływów w ogóle do rosyjskiego budżetu jest eksport ropy przede wszystkim gazu, nawet w mniejszym stopniu. No widzimy, że w to miejsce weszły Indie tak najmocniej, Turcji jest więcej. I tak na powierzchni, gdybyśmy się tylko prześliznęli po tych danych, no tak, moglibyśmy czuć się uspokojeni, ale jak zajrzymy głębiej i to pokazuje ten drugi wykres, to Indie kupują i odsprzedają do nas. Mhm. Nie wszystko, jak widzimy, korzystają na tańszej ropie, na tym, że Rosja musi sprzedawać. To, że tam kraje G7 próbowały wymusić na Rosji czy na odbiorcach, żeby ten zakapować, zablokować górny pułap, ustanowić dla ceny ropy na poziomie 60 dolarów rosyjskie, to się nie udało, też to wiemy. Natomiast pomijając to widzimy również, że kraje kupują. Przez Indie, przez Turcję płynie ropa do Unii Europejskiej, rosyjska ropa, przez Zjednoczone Emiraty Arabskie i przez Singapur w mniejszym stopniu, przez Singapur głównie do Australii. A więc widzimy, że jednak no, następuje spore obejście. Tu nawet nie ma sankcji, bo to nie jest sankcjami obłożone, ale tak naprawdę. I teraz pytanie jest takie, czy wiemy, czy nie wiemy, czy świadomie przymykamy oko. No dla nas byłby to szok. Chodzi o to, wydaje mi się, że krajom rozwiniętym chodzi o to, żeby tak grać tymi sankcjami, żeby samemu na nich nie stracić. I ta gra, jak widzimy, nie jest łatwa.
Globalne południe, właśnie tutaj mówi się bardzo często, eksperci wskazują, że tak zwane globalne południe, oczywiście z Indiami na czele, gdzieś te rosyjski kurek, rosyjską gospodarkę utrzymuje przy życiu, czyli sprawdza się.
Tak jest i tu w ogóle jest. Gdyby rezolucję w sprawie, nie wiem, obłożenia sankcjami Rosji głosować na zgromadzeniu ogólnym ONZ-u, to nie mam wcale takiej pewności, że one by przeszły, bo my myślimy, że wszyscy popierają te sankcje, a prawda jest taka, że bardzo wielu krajów nie popiera. Oczywiście głównie będą to przenajróżniejsze dyktatury, kraje afrykańskie i tak dalej, ale no ich głos tak samo się liczy jak nasz, mam na myśli kraje kraje Zachodu. W związku z tym to nie jest tak, że wszyscy powszechnie popierają sankcje na Rosję. Więc to jest jedno i ta rosyjska gospodarka no nie załamała się, ale czy ona ma się dobrze? Wcale takiego przekonania nie mam, ona się dobrze nie miała nigdy, moim zdaniem. I to pokazujemy na takiej wszelkiej szerszej perspektywie, na kolejnym wykresie. A tu mamy ten, to jak mamy ten, to spójrzmy na ten wpływ sankcji na handel.
Możemy oczywiście, możemy tutaj, bo właśnie to jest
następny. Ten tak? Jest lepszy, ten nawet jest lepszy, będzie większy porządek. Bo teraz zobaczmy, kto kupuje, od kogo Rosja kupuje. Bo jedno, że Rosja musi sprzedawać, ale drugie, Rosja, jak każdy kraj, musi kupować. Na wielu surowcach, znaczy surowcach, w surowcach akurat nie, bo jest eksporterem, ale w wielu towarach no jest importerem i dla gospodarki niezbędne komponenty, dla różnych gałęzi przemysłu i tak dalej są niezbędne. No i widzimy, kto sprzedaje do Rosji, kto robi interes na wojnie w Ukrainie. Chiny i Indie no, są tu ewidentnym wygranym. Widzimy Stany Zjednoczone, spadek handlu blisko 100%, bo tu mamy procenty, czyli prawie że kompletny zanik. Wielka Brytania, Japonia, Unia Europejska jako całość na minus ponad 50%. I ten wykres obok pokazuje również tu już w kwotach, jak to się rozkłada. Widzimy, że Chiny robią świetny interes na sprzedaży do Rosji, ale ciekawostką również jest to, że co moim zdaniem widać, zwłaszcza przez obroty z Rosją, przez obroty tutaj czerwona ta CIS countries, to są wspólnota niepodległych państw, a więc te kraje, przez które wiemy, że firmy obchodzą zakaz często także samemu wprowadzony, dlatego że wiemy, że nastroje społeczne są takie, że firmom zależy, żeby się wykazać, że nie sprzedają do Rosji, w związku z tym sprzedają do Kazachstanu. Nagle obroty z Kazachstanem, nagle obroty z Gruzją, Armenią i tak dalej. Tych wykresów można znaleźć więcej. Nagle te obroty skaczą, w związku z tym myślę, że możemy zaryzykować taką tezę. Nie tylko wiele krajów nie popiera sankcji nakładanych na Rosję w związku z wojną, a w krajach, które z kolei te sankcje nakładają, jest wiele firm i osób skłonnych czy chętnych dalej hołdujących w zasadzie pecunia non olet i dalej chętnych zarabiać na tym, co również wyjaśnia to, dlaczego rosyjska gospodarka nie załamała się, a nawet pojawiają się takie głosy w mediach, no, że ma się świetnie. Nie wiemy, z czego one wynikają, że ten wzrost PKB, przynajmniej ta liczba wygląda dobrze.
To jest właśnie ten przypadek Kirgistanu, bardzo ciekawy, nazwijmy przypadek w przypadku również Rzeczypospolitej Polskiej, bo polski eksport do Kirgistanu w ciągu zaledwie 2 lat wzrósł ponad 20-krotnie.
Tak jest.
Samochody, zmywarki, kopiarki podaję tutaj za Business Insiderem. No, ten wątek krajów Azji Środkowej jest bardzo ciekawy, które wybijają się na jakąś taką samodzielność w myśleniu o polityce zagranicznej, a również korzystają i są tym przystankiem dla Rosji.
Tak jest, rozwijają się całe branże dokładnie, pośrednictwa w handlu. I tak w krótkim terminie to tak wygląda, że nie ma tragedii, ale ja bym zachęcał i pewnie warto spojrzeć na tę Rosję tak szerzej, jak ona sobie radziła w dłuższym okresie, nim popadniemy w ten zachwyt nad nią. I tu pokazaliśmy jedną rzecz, mianowicie od upadku komunizmu, jak zmieniło się PKB różnych krajów naszego regionu. I jak widzimy, Rosja przy tym, co się działo, a pamiętajmy, że boom na surowcach, ropa i po $200 kiedyś chodziła. W związku z tym, siedząc na surowcach w okresie wzrostu, w okresie bonanzy często na tym rynku, no to jasno widać, że tej swojej szansy nie wykorzystała. Ten wykres może nie wygląda jakoś spektakularnie, ale przyjrzyjmy się, co na nim jest. Otóż PKB Rosji wzrosło od 91 roku blisko ponad 400%. PKB Polski o blisko 800%. Ta różnica tu jest po prostu ogromna. I to też pokazuje, że ta Rosja rozwijała się wolniej. Jak już przyjrzymy się na, bo też pokazaliśmy dane dla samej Rosji na następnym tym wykresie, bo to też odpowiada dokładnie, co widzimy tu. No tak, tak nieuzbrojonym okiem, spójrzmy, to jest realne PKB Rosji w rublach. Co widzimy? No moim zdaniem stagnację. Po prostu widać stagnację. Od roku 2008-2010 to PKB naprawdę niewiele wzrosło. Ono w zasadzie stoi w miejscu. Jak popatrzymy na przykład na takie wskaźniki jak spożycie indywidualne, a to jest jakby no poziom konsumpcji, pokazuje poziom tego dobrobytu gospodarstw domowych, to od roku 2010 tam mamy spadek. Tam mamy spadek w zasadzie, czyli można powiedzieć, że od 2010 roku poziom życia w Rosji mierzony konsumpcją, to nie jest oczywiście doskonała miara. My też oczywiście, żeby nie robić tutaj, żeby też państwa tymi danymi nie zawalić, nie dostarczaliśmy więcej, można sięgnąć głębiej dla tych, którzy chcą. A w związku z tym taka ogólna miara, jakim jest spożycie indywidualne, to spada. W związku z tym poziom konsumpcji w Rosji spada. No, konsumpcja służy zaspokajaniu potrzeb, zarówno podstawowych, jak i bardziej wyszukanych, to są wydatki gospodarstw domowych na zaspokajanie potrzeb, a one spadają. Dodatkowo wskaźniki nierówności w Rosji również są bardzo wysokie. Jeśli popatrzymy na takie wskaźniki tam Gini-Egor, czyli rozrzut tych dochodów, to one również są bardzo, bardzo mocne. W związku z tym widzimy, że ten poziom, to potwierdza jedną tezę. Żadna dyktatury nie są w stanie zapewnić dobrobytu swoim społeczeństwom. W zasadzie z wyjątkiem dyktatur, które siedzą na ropie naftowej, akurat Rosja może być taką jedną z nich, ale mniejszych, czyli małych krajów, które siedzą na ropie, to praktycznie wśród krajów bogatych, krajów, w których poziom PKB jest najwyższy na świecie, nie znajdzie się tyranii. Raczej dominują tam kraje demokratyczne. No i żeby też tak nie wyszło, bo to, że tej Rosji tak w ogóle nie dotknęliśmy, ci, co nałożyli sankcje, oszukują, reszta sankcji nałożyć nie chce i robi kokosowe interesy, to kosztuje jednak Rosję. Pokazujemy tu stabilność państwa i budżet rosyjski, saldo budżetu Rosji. Rosja do wojny przystąpiła bardzo dobrze przygotowana. My już teraz zapomnieliśmy o tym, ale dużo mówiło się tuż po inwazji w Ukrainie Rosji, dużo mówiło się o tym słynnym funduszu. Rosja pieniądze z surowców zgromadziła w specjalnym funduszu. I to widać tutaj, nadwyżki budżetu dochodziły do 8%. Przypomnijmy, Francja nie miała zrównoważonego budżetu od 50 lat, a w związku z tym Rosja jako kraj niedemokratyczny za bardzo się poziomem życia społeczeństwa nie przejmowała i pieniądze odkładała sobie w funduszu. Natomiast to, co widać znaczące pogorszenie tego salda, to jest saldo deficyt budżetu rosyjskiego. On w roku 2023 no, sięgnął ponad 4% PKB. I na tym wykresie, ten wykres po prawej stronie. A na lewej właśnie widać te dane w poszczególnych miesiącach roku, jak ten deficyt się układał i jak nadwyżka. I widzimy, że w roku 2020, oczywiście to był rok pandemiczny, tam mieliśmy duży deficyt, on się zaczął, pojawił nie przypadkiem w maju i potem narastał. W wielu krajach na świecie było dokładnie to samo, rządy pomagały gospodarczo. Natomiast jak patrzymy na rok 2021, na rok 2022, czyli ten pomarańczowy, na rok 2022, czyli szary, no to tam mieliśmy nadwyżki w budżecie. Natomiast w roku 2023 i 2024 no widzimy te deficyty. W każdym miesiącu praktycznie Rosja notuje deficyt. W związku z tym to jest tak, że te finanse publiczne są obciążone. Wydatki budżetowe, budżet jest Rosji napięty. I w związku z tym Rosja zaczyna, w 24 na razie widzimy po marcu również deficyt ciągnie wielomiliardowy, liczony w rublach, i w związku z tym konsumuje ten swój fundusz. To już widać na następnym wykresie, który przygotowaliśmy. Widać, że Rosja tego swojego funduszu używa. To jest ten całkowity fundusz Rosji, natomiast granatowe to są płynne aktywa w tym funduszu. No i widzimy, że ten fundusz trochę spadł, a nawet mocno, bo tam zostało skonsumowane blisko połowa Jedna trzecia tych płynnych środków została z tego funduszu zużyta. A w związku z tym troszeczkę jednak te i sankcje, i wysiłek wojskowy, no Rosję, widać, że Rosję kosztuje i z tych zapasów zeszła, a deficyt budżetowy ma.
Tak, i teraz przejdźmy jeszcze chwilę do dyskusji. Chciałem zadać panu parę pytań. To nie jest tak, że oczywiście jedno to są dane, które wskazują na to, że potwierdza pan, że ta gospodarka rośnie nawet szybciej niż zachodnie gospodarki, ale cenę płacą tak naprawdę obywatele, że no, miejmy świadomość ogromu Federacji Rosyjskiej. Często te dane nie pokazują realnej wartości tego rosyjskiego portfela.
Tak, a przede wszystkim nie pokazują poziomu życia. To na studiach ekonomicznych jest słynny dylemat masła i armat. Mając właśnie sobie gospodarkę, że możemy produkować tylko masło i armaty. No więc jeżeli produkujemy armaty, to nie mamy środków na produkcję masła. I to jest jakby to w uproszczeniu, ale dokładnie tak wygląda to w rzeczywistości. Jeżeli PKB składa się z produkcji amunicji i czołgów, no to obywatelom wiele to nie daje.
No to ciężko jest, bo gospodarka przechodzi w tryb wojenny, tak? Analitycy muszą wiedzieć o tym, mieć to na uwadze.
Przechodzi w tryb wojenny i w związku z tym tak. I odbywa się to oczywiście kosztem także rosyjskich obywateli. Myślę, że takie mamy wyobrażenie o Rosji, że ci Rosjanie są wiele w stanie znieść. No jak widać są, bo to widać, że oni wiele znoszą już od wielu, wielu lat.
Czyli dokąd zmierza Rosja? Odpowiadając na to pytanie, to nie tyle dotyczy to samej Rosji, ale tak naprawdę musielibyśmy pytać Nowego Delhi, musielibyśmy pytać w Pekinie, w krajach Azji Środkowej. Tam powinni zachodni dyplomaci jeździć i negocjować.
No ja nie widzę jasnej przyszłości dla Rosji. To jest związane nie tylko z tym konfliktem wojennym, który tylko moim zdaniem to pogorszył, ale już przed. Rosja miała kilka takich bardzo poważnych strukturalnych słabości. Przede wszystkim była oparta gospodarką opartą na surowcach, nierozwiniętą, w związku z tym w dużej mierze zależna od Chin. W tej chwili Rosja moim zdaniem już się stała, można powiedzieć, chińskim, grozi jej wasalizacja. Grozi jej to, że stanie się chińskim wasalem, bo Chiny i tak były dominującym partnerem, a w tej chwili będą po prostu, można powiedzieć, rządziły w tym, co się dzieje w sytuacji, rządziły gospodarką rosyjską, bo od nich będzie zależało wszystko, a o Chinach powiedzieliśmy sobie, one mają swoje własne problemy i te perspektywy są takie, a nie inne. Demografii rosyjskiej nie poruszaliśmy, ona jest często poruszana w mediach i wiemy, że ona jest słaba, jest bardzo słaba. Wskaźnik urodzeń w Rosji jest bardzo niski i Rosji tak samo grozi wyludnienie, no w kraju, który i tak nie jest gęsto zaludniony, bo jest ogromny, ale Rosjan, teraz mówię z głowy, ale to jest rzędu, jest około 150 milionów, 30 milionów ubędzie, można powiedzieć tak na naszych oczach w najbliższych kilkunastu latach. To też się pojawiało przy okazji analiz wojskowych, że ta liczebność mężczyzn w wieku poborowym, ona będzie bardzo mocno, praktycznie w każdym roku spadała. Mężczyźni w wieku poborowym i kobiety w wieku rozrodczym, to jest ta podobna grupa i to jest, powoduje, że te perspektywy dla rosyjskiej gospodarki również są nieciekawe. Tym dodatkowym elementem, który pogarsza, jest właśnie dyktatura, która w Rosji panuje, oligarchizacja gospodarki. To razem wszystko powoduje, że Rosja jest takim klasycznym przykładem, widać jak utknęła i powyżej pewnego poziomu nie jest w stanie przejść. To jest bardzo typowe dla autorytarnych krajów, że one dochodzą i w okolicach tam 10 tysięcy dolarów dochodu na mieszkańca napotykają szklany sufit i nie są w stanie dalej się rozwijać.
W 2021 roku zmarło w Rosji 2,4 miliona osób. Dziennikarze podają dane, że to jest najwięcej od czasów II wojny światowej. Tak porównując, drodzy Państwo, 2,4 miliona to może gdzieś taka Słowenia, kraje, tak myślę, że...
Tak, Słowenia ma 2,7 miliona mieszkańców. Tak.
Litwa jest znacznie troszkę więcej, więc tak, tutaj się poprawiam. Wnioski, czyli podsumowując, Rosja nadal kolos, ale trochę na glinianych nogach. Długofalowo patrząc, Rosja, te prognozy nie są zadowalające na pewno dla władz, aczkolwiek biorąc pod uwagę tylko statystyki, sytuację obecnie,
No, Rosja na froncie ma jedną przewagę, że jest tam jeden, który decyduje. Także patrzymy na potencjał gospodarczy Zachód versus Rosja, to jest w ogóle bez porównania. Potencjał gospodarczy Rosji, w ogóle Rosja powiedzmy rozwijała się przez lata znacznie poniżej swojego potencjału, jaki ma. Efekt jest tego taki, że gospodarką jest znacznie mniejszą niż mogła. Niż mogłaby być. W związku z tym no w tym długim terminie potencjalnie Rosja jest im słabsza, tym moim zdaniem bardziej niebezpieczna, że zaryzykuje taką przewrotną tezę. Dlaczego? Dlatego, że no jest, no jeżeli mamy słabnący kraj z problemami wewnętrznymi, a z bombą atomową, to może to rodzić obawy. To jest główny taki element, którego bym się potencjalnie bał.
Ciekawy jeszcze wątek, skorzystam z Pana obecności i wiedzy, wychodzenie zachodnich firm z Rosji. To był taki trwały trend jeszcze niedawno. Wiem o tym też, że zachodnie firmy sprzedają swój kapitał, sprzedają swoje fabryki, produkcje na terenie Federacji Rosyjskiej. To może mieć jakiś wpływ na ten poziom technologiczny, know-how i też no, rozwój samych branż, różnych branż.
Oczywiście, izolacja w ogóle w dzisiejszych czasach, to jest skazanie się na porażkę, dlatego że no w czasach, kiedy postęp techniczny, technologiczny decyduje w tak dużym stopniu o gospodarce, to trzeba być częścią światowego obiegu. No, żeby nie wyważać drzwi, które kto inny już otworzył, mieć dostęp do najnowszych technologii, a dzięki temu być na czasie, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie sami coś tworzyć, bo wiadomo, że najwięcej zarabiają ci, którzy wymyślają, którzy są innowacyjni. Ale nie będę innowacyjny, jak jestem 10 lat za innymi. W związku z tym, jeżeli jestem w obiegu, jeżeli mam dostęp do aktualnej wiedzy technicznej, technologicznej, wytwórczej itd., to mogę ulepszać te metody i sam mogę coś wnosić. Jak wniosę coś w jakiejś branży, uzyskam przewagę, będę zarabiał. To praktycznie jest skazanie się na izolację w dzisiejszych czasach, to jest bardzo no, dla gospodarki niebezpieczna rzecz.
Rosja nie jest krajem innowacyjnym. Będzie brakuje już Rosjanom zwykłych, rozpoczynając też od tej codzienności, czasami dostępu do aplikacji, do jakichś usług, tudzież myśląc o sektorach przemysłu, o przemyśle, o motoryzacji, o biotechnologii chociażby.
Nie jest i nie będzie. Moim zdaniem to te tendencje, które i tak były dla Rosji niebezpieczne, konflikt w Ukrainie tylko uwypuklił i przyspieszył.
Wierzyć rosyjskim danym, bo to też pytanie dla tych, którzy chcieliby szukać więcej, gdzie znaleźć te miarodajne wyniki.
Tak, znaczy to jest oczywiście zawsze, kiedy mamy kraj autorytarny, to jest problem z wiarygodnością danych. Mówiliśmy też chyba o tym przy okazji Chin. Natomiast no, jest wiele takich miar, które dość dobrze to pokazują, bo pamiętajmy, że jeżeli mamy handel, to mamy zwykle kraje po drugiej stronie, które tego handlu dokonują i jesteśmy w stanie oczywiście znaleźć te dane. Myślę, że te dane, które pokazywaliśmy ich źródła, uważamy je za wiarygodne i dalej można ich szukać. Oczywiście patrząc, kiedy są publikowane dane rosyjskie przez rosyjski rząd czy agendy rządowe, no to oczywiście, że trzeba szukać, tak jak trochę w dziennikarstwie, drugiego źródła, które potwierdza, że to się wszystko zgadza.
Drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby po pierwsze odsłuchać naszej poprzedniej rozmowy, tej chińskiej. Druga kwestia do odrobienia eitfi.pl, Equest Investment, tam informacje o funduszach, o notowaniach, komentarze ekspertów, również pana Tomasza. Tomasz Korop, prezes zarządu Equest Investment TFI SA. Kłaniam się nisko, bardzo dziękuję za dzisiaj.
Bardzo dziękuję, do widzenia.